Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, nasz pasterzu, drogi księże prymasie, dostojny księże arcybiskupie Henryku, panie wojewodo, panie generale, wszyscy tu zebrani na dzisiejszej dziękczynnej uroczystości, bracia kapłani, siostry zakonne, seminarzyści. Jesteśmy dzisiaj przy naszym pasterzu. My, kapłani, jak jego synowie, a wszyscy tu zebrani, jak jego dzieci. Przecież jest naszym Ojcem. Pasterz, kapłan jest jak siewca. Sieje ziarno, choć nie ma wielkiego wpływu na jego wzrastanie. Kapłańska praca przypomina bardziej pracę ogrodnika niż nauczyciela czy wodza. Ogrodnik nie może ciągnąć rośliny za liście, by szybciej rosła. Nie może zmusić ziarna, by wyszło z ukrycia i wybiło się w roślinę. A mimo to pasterz, ogrodnik jest bardzo potrzebny Bogu w uprawianiu Królestwa Bożego. Kiedyś Pan powiedział: pora siać, bo potrzebują cię ludzie, byś im sprowadzał Boga na ziemię. Byś im dawał święty chleb, który zaspokaja łaknienie na wieki. Bo czekają na ciebie grzesznicy, którym życie się poplątało. I potrzebują teraz zapewnienia od Boga. Idź, ja cię nie potępiam, ale nie grzesz już więcej. Mówi Pan, pora siać ziarno wiary, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którym jeszcze się czasem wydaje, że można żyć tak, jakby Boga nie było. Jakby się było dla siebie sterem i okrętem. Potrzebują cię chorzy, starzy, ubodzy, abyś niosąc im Chrystusa, zasiał w nich nadzieję. Wtedy, gdy Pan mówi po raz kolejny, że trzeba pójść i siać, może pojawić się pytanie, czy warto, skoro wokół nas tyle wyjałowionej ziemi, która wedle naszych sądów nie przynosi spodziewanych owoców. Nie o ziemię tu chodzi, tylko o nasze serca wyjałowione. Ale wtedy Zbawiciel podpowiada: nie bój się, idź i siej, a ja będę dawać wzrost. Drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiejszy jubileusz przeżywamy w wyjątkowych okolicznościach. Przeżywaliśmy przed chwilą niemalże 40. rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. To Ojciec Święty Jan Paweł II powołał księdza biskupa na urząd biskupa pomocniczego w archidiecezji gnieźnieńskiej, w archidiecezji wrocławskiej. To Jan Paweł II mianował księdza biskupa pierwszym, a więc historycznym ordynariuszem diecezji bydgoskiej. Za chwilę będziemy przeżywać 100. rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, która została niejako wskrzeszona miłością i krwią naszych rodaków. Przeżywaliśmy 70. rocznicę śmierci prymasa Polski, kardynała Chlonda. A w naszej diecezji odbywa się peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która nawiedza wszystkie parafie diecezji. A więc to wszystko dzieje się w historii. I w te ważne rocznice wpisuje się jubileusz 30-lecia Sakry Biskupiej, 70. rocznica urodzin księdza biskupa i należy wspomnieć minioną rocznicę 45. święceń kapłańskich. Zawołaniem naszego księdza biskupa jest zdanie: Ave crux, spes unica. Zapytajmy dzisiaj, dlaczego krzyż? I to akurat dzisiaj. Czy można krzyżem dzisiaj podbijać współczesny świat? Tym bardziej, kiedy słyszymy, że dziś to, co odwodzi od Boga, to nie tyle ateizm w jego teoretycznym wydaniu, to nie tyle kultura natychmiastowej satysfakcji, która towarzyszy zwłaszcza młodym pokoleniom, ale my też jej ulegamy. Polega na tym, że chcemy mieć natychmiast wszystko, od zaraz, w tej chwili. Włącznie ze zdrowiem. To nie tyle niebezpieczny i panoszący się od kilku wieków scjentyzm czy nominalizm transhumanizm czy postprawda, pojęcia, które z takim trudem, wysiłkiem wyjaśnia nam ksiądz biskup od lat. To nie tyle kultura czy historia człowieka, która jest historią gwałtownego opuszczenia i fundamentalnej samotności. Ale cierpienie, którego znakiem jest krzyż Chrystusa. Krzyż, na którym Piłat polecił zawiesić napis w trzech językach, greckim, łacińskim i hebrajskim. I gdy w tym momencie została przybita owa tablica do krzyża Zbawiciela, wszyscy, którzy posługiwali się językiem greckim, mogli przeczytać: Jezus, ho nadzorajos, ho bazileus, ton judajon. Rzymianie czytali: Jezus Nazarenus Rex Judeorum, a Hebrajczycy: Jeszua Hanazri Melech HaYehudim. I każdy mógł przeczytać, co tu stało się w tej chwili na Golgocie. To nie tylko napis, to nie tylko tablica. Dokonuje się wtedy swoisty podział w historii świata, kultury, literatury. Dokonuje się swoista cezura, a więc granica, która do tej pory nigdy i nigdzie nie miała miejsca. Pojawia się wręcz nowy język, nowa mowa, a więc wszystko to, co pozwala nam inaczej wyjaśnić, wyobrazić sobie, wytłumaczyć pojęcia, definicje, których nigdy przedtem świat nie znał. Jak wcielenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, wniebowzięcie, wniebowstąpienie. Tysiące zdań, twierdzeń, sentencji, których i my do dziś nie wszystkie znamy i nie wszystkie rozumiemy. Dlaczego tak twierdzę? Bowiem uczony, który urodził się we Wrocławiu w 1768 roku, człowiek, który był teologiem, filozofem, filologiem klasycznym, kaznodzieją, tłumaczem, który przełożył na język niemiecki niemalże wszystkie dialogi Platona, słusznie uchodzi za założyciela nowoczesnej hermeneutyki. Friedrich Schleiermacher powiedział wyraźnie, że chrześcijaństwo stworzyło język, a więc istnieje potencja, która umożliwia wręcz odłączenie się chrześcijaństwa od tak zwanej helleńskiej prawdy, której my, chcąc, nie chcąc, jesteśmy spadkobiercami. Das Christentum hat Sprache gemacht. powiedział wtedy Schleiermacher. A współcześni uczeni, przyglądając się tej scenie na Golgocie, stwierdzają jednoznacznie, że chrześcijaństwo kreuje nową mowę. Jeden z nich powiedział wyraźnie: życzyłbym sobie nowego języka chrześcijaństwa, bo o totalnie nowych rzeczach trzeba mówić w nowym języku. Jakim? Który buduje więzi międzyludzkie. Więzi, które Grecy nazywali oikodomei. Pewien poeta napisał: mój rozum wdrapuje się często na krzyż. Nie po to, żeby się z ciekawością rozejrzeć z Golgoty po szerokim świecie tylu barw i prawd, jak czynią to czasem teologowie, lecz po to, by współcierpieć choć trochę, właściwie tylko tyle, ile ludzka moja słabość wytrzymuje razem z ukrzyżowanym. Achropowate greckie słowa Ewangelii, słowa rybaków palestyńskich, słowa, które nie lubią greckiej gramatyki, nie są już tak pięknie ułożone, jak zapisane przez Eurypidesa czy Sofoklesa. Ale mam do ich szorstkości pełne zaufanie. Trudno mi zaufać pełni symetrii, gładkiej mowie, ślicznym kwiatkom retoryki, bo to, co drży z lęku i jęczy z bólu, wydaje mi się bratnie i siostrzane. To, co drży z lęku i jęczy z bólu, wydaje mi się bratnie i siostrzane. Nie bez powodu wybitny znawca retoryki Walter Jens, zarazem pisarz, w jednym ze swych esejów w zbiorze pod tytułem Patos i precyzja napisał: każdy, kto zajmuje się dzisiaj problemem związków kultury, literatury i teologii, musi wyjść z podstawowego założenia, że kultura, literatura jest zdana na świat, pośrodku którego stoi krzyż. Ktoś mógłby powiedzieć: przecież my to wiemy. Nihil novi sub sole. Krzyż towarzyszy nam od urodzenia. Widzimy na nim ten akronim pochodzący z tekstu łacińskiego Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Czy rzeczywiście wiemy i znamy to do końca? Dlatego z takim uporem, ogromną konsekwencją widzimy, jak nasz pasterz uczy nas czym jest krzyż. W tekście opublikowanym w 2010 roku ksiądz biskup wyjaśnia nie tylko to, że krzyż to najwcześniejsze orędzie o zbawieniu człowieka, bo na pierwszym planie stawia krzyż, że to nie tylko tajemnica, to nie tylko znak miłości Boga do człowieka, to nie tylko znak potęgi wolności człowieka. Wolności, której Bóg człowiekowi nie zabiera, nawet wtedy, gdy człowiek ma czelność podnieść rękę na Boga. Krzyż odkrywa bowiem swoistą tajemnicę człowieka, którą moglibyśmy sformułować zdaniem wypowiedzianym przez Zbawiciela: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ileż ludzkich tragedii dałoby się uniknąć, gdyby człowiek uświadamiał sobie, że życie, którego obraz, filozofię sobie wymyślił, wyimaginował, że takie życie jest nie do zrealizowania, takiego życia nie ma. A największa tajemnica krzyża, wyjaśnia ksiądz biskup, wyraża się w tym, że Chrystus nigdy nie uprawiał żadnej apologii krzyża, czyli nie bronił go. Bo kiedy przyszła jego godzina, wziął krzyż i poszedł i poniósł go do końca. A ponieważ doniósł go do końca, zmartwychwstał. To w zmartwychwstaniu tkwi kamień węgielny chrześcijaństwa. W nim ma korzeń wiara we wcielenie w Trójcę Świętą. Z niego wyrasta kredo, symbol apostolski, ale to krzyż mówi o tym, kim jest ten, którego zmartwychwstanie, triumf i chwałę głoszą chrześcijanie. To krzyż jest znakiem naszego zbawienia, nostre redemptionis trofeum. Ukrzyżowany jest jednocześnie zmartwychwstałym, Agnus qui vivit semper occisus. A tradycja apostolska przekazuje nam świadectwo resurrexi et ad hoc tecum sum. Zmartwychwstałem i do tej pory jestem z Tobą, przy Tobie. I będę do końca wieków. Jaką wartość mają te słowa dzisiaj w Europie, w której buduje się więcej meczetów niż kościołów? Jaką wartość mają te słowa dzisiaj, gdy zalewa nas dosłownie totalny liberalizm, laicyzm i ateizm? Gdy na naszych oczach szerzy się sekta Ahmadytów, którzy twierdzą, że Jezus nie tyle nie zmartwychwstał, ale wcale nie został powieszony na krzyżu. I choć Ahmadyci powstali, zaistnieli w Kaszmirze, doskonale się mają w krajach Europy Zachodniej, w Anglii i w Niemczech. strach wymawiać ich nazwę. Jaką wartość mają te słowa dzisiaj, gdy ta teoria hegemonii jednych nad drugimi jest wręcz nie do zatrzymania. A mimo to Vittorio Messori dowodzi, że to rozum i racjonalne myślenie prowadzi do wiary w zmartwychwstanie. Tylko wtedy warto uświadomić sobie, że nie jesteśmy tu tylko zameldowani na stałe, że w tym życiu jesteśmy tylko pielgrzymami, bo wszechświat jest tylko drogą. I tu pojawia się pytanie dotyczące wszechświata. Jeśli wszechświat, zwróćmy na to uwagę, jeśli wszechświat jest odpowiedzią, to jak brzmi pytanie? Jeśli wszechświat jest odpowiedzią, to jak brzmi pytanie? Tajemnica zmartwychwstania odkrywa przed nami odpowiedź na fundamentalne pytanie, które zadają sobie chrześcijanie niemal wszystkich epok. Cur Deus Homo? Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Odpowiedź, której udziela nam święty Paweł, zawiera się w wyznaniu, że Bóg Ojciec zesłał Syna swego, aby nas odkupić przez miłość, przez krzyż, a Chrystus zmartwychwstały daje nam możliwość już tu na ziemi życia godnego dzieci Bożych. Dlatego właśnie krzyż. Ave crux spes unica. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, na zakończenie chcę skierować pod Twoim adresem w umiłowanym języku Rzymian następujące słowa. Ad diem jubileum, tibi feliciter proxime occurrentem, quod attinet occasionem hanc negligo, quin faustissima omniaque tibi gratulor. Interea preces absolvo ut gaudeas in optime salute, gratiam tibi ago pro eruditia et labor atque scientia tua. Pastor bonus, ad ditissimus tibi cancellarius curiem.